Dzień dobry. Na 27. odcinku Rozmów B2B wita Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko.
Witam Cię, Wiktorze, w nowym 2019 roku. Cieszę się, że znowu znaleźliśmy czas na wspólną rozmowę i spotkanie. Chciałbym dzisiaj z tobą, chociaż może nie, chciałbym najpierw powiedzieć, o czym z tobą nie będę dzisiaj rozmawiał.
Okay.
Tak z początku roku to może się wydawać, że to taki dobry moment, żeby robić prognozy i przewidywania, co przyniesie nam nowy rok. I wiesz co, rzuciłem sobie okiem na nasz właśnie podobny odcinek z 2017 roku, gdzie wróżyliśmy ze szklanej kuli. I wiesz co, cholera, nic się nie sprawdziło.
Ale co masz na myśli, że nic się nie sprawdziło?
No nie, no to ci mówię, jakie mieliśmy predykcje, że rok 2017 będzie rokiem kupna wydawnictw i mediów przez marketerów B2B. Nie słyszałem o niczym takim. Do łask wrócą materiały drukowane, też z tym kiepsko. Firmy B2B zaczną traktować content marketing strategicznie, no z tym to chyba w ogóle, żeśmy przestrzelili. W 2017 marketerzy wreszcie wezmą sobie do serca ochronę danych osobowych. No tutaj RODO faktycznie coś zdziałało. Jacy byliśmy przewidujący w 2017 o RODO mówić. I nastąpi spadek znaczenia sprzedawców B2B. No tutaj o to chyba będziemy się dzisiaj kłócić, ale to też jakby się nie stało, więc może ja cię bardzo proszę, nie przewidujmy już, dobra?
Ale chyba ja nie przewidziałem tego, że nastąpi spadek ważności sprzedawcy
wina.
B2B. No właśnie.
No dobra, to moja wina, więc moja skucha, ale niemniej jednak dzisiaj może nie przewidujmy i skupmy się na takim temacie, który nam jakoś tutaj w rozmowach wpadł do głowy, czyli co firmy zarządzające firmami, zarządzające sprzedażą powinni robić, czy o czym myśleć, jeżeli chcą napędzać wzrost, tak, rozwijać sprzedaż. Ale zanim do tego dojdziemy, ja mam taki pomysł, gdybyśmy spróbowali sobie nakreślić, jak wygląda z punktu widzenia klienta B2B idealny proces zakupowy, czyli żeby nam się lepiej rozmawiało. Wyobraźmy sobie, że po prostu sky is the limit. Możemy zrobić wszystko, możemy zaprojektować wszystko. Jakby to idealnie mogło wyglądać tak, żeby to spełniało oczekiwania kupującego?
No właśnie. I tutaj myślę, że dotykamy bardzo ważnego tematu, że nawet jeżeli dyrektorzy sprzedaży, czy sprzedawcy, czy marketerzy zastanawiają się nad tym, jak wygląda proces zakupowy, czy jak wygląda customer journey klienta, to właśnie starają się na to pytanie odpowiedzieć tak jak my teraz. Czyli jak nam się wydaje, że klient kupuje. I uważam, że to jest pierwszy podstawowy błąd i może być to ślepa uliczka, jeżeli takie dywagacje nie zostaną później u klienta potwierdzone. Bo to, że nam się wydaje, że najlepsza ścieżka zakupowa klienta to byłaby taka, taka i taka i zaraz możemy o tym sobie pewnie porozmawiać, to dopóki nie zweryfikujemy tego u klientów, nie zweryfikujemy tego w konkretnym segmencie klientów, to będzie to tylko nasze widzimisię. Kompletnie może nie mieć to przełożenia na rzeczywisty proces zakupowy po stronie klientów.
No dobrze, punkt dla ciebie. Natomiast żeby jakby poprowadzić tą rozmowę, musimy się jednak o coś zahaczyć i no chyba musimy przyjąć jakieś założenia, bo inaczej no nie będziemy mogli chyba przejść do tematu głównego.
No wiesz, to oczywiście w firmach, jak się rozbiera na czynniki pierwsze procesy zakupowe, to też trzeba wyjść z jakiegoś punktu i jakieś założenia poczynić, no bo jak nie będzie założeń, no to do czego mamy teraz na przykład odnosić wywiady prowadzone z klientami czy badania rynkowe? No jakieś założenia oczywiście musimy poczynić, no dobra. I na potrzeby tej rozmowy zróbmy to.
No dobra, ale to może, żeby upraszczając tą naszą rozmowę, to skupmy się na tym, jakie potrzeby informacyjne zazwyczaj mogą mieć klienci kupujący w B2B na różnych etapach, pomijając zupełnie sposób, w jaki one...
Wiesz, ja myślę, że na samym początku to jest zawsze pytanie, w ogóle po co mi to? W czym pomoże
No
mi
tak.
dane rozwiązanie, albo gdzie mogę zyskać na tym rozwiązaniu, lub gdzie mogę stracić, jeżeli go nie wdrożę. No to jest w ogóle podstawa. I to jest ta bardzo wczesna komunikacja, która dociera do klientów, którzy siedząc w poniedziałek o godzinie 9:30 rano i popijając kawę, nawet jeszcze nie myślą o zakupie jakiegoś rozwiązania, bo nie zdają sobie sprawy z jakiegoś problemu biznesowego, z jakiegoś zagrożenia albo z jakiejś szansy.
Tak, czyli to jest pierwszy etap, to jest informacja. Sytuacja, w której jesteś, nie jest tak różowa, jak mogłoby ci się wydawać. Są pewne rzeczy, o których być może nie wiesz, ale rzucają na to nowe światło. Czyli zachwianie bezpieczeństwa status quo.
Tak.
No dobra, okej. Okay. To jest pierwszy krok. Nie wiedziałem, że nie wiedziałem. Pociągnijmy to dalej. Jakich informacji może szukać w tym kolejnym kroku, o ile to status quo faktycznie w jego głowie zostało zachwiane?
No moim zdaniem kolejny etap. Klient dowiedział się, że istnieje jakieś ryzyko, które trzeba byłoby zniwelować, albo istnieje jakaś szansa, albo istnieje jakiś problem do rozwiązania, no to naturalne, to w jaki sposób ja ten problem mogę rozwiązać. Albo inaczej, jakie istnieją sposoby
tak,
na rozwiązanie takiego problemu.
Bo on jeszcze może nie wiedzieć, czy on chce rozwiązywać. Być może dojdzie do wniosku, że te sposoby są na przykład zbyt ryzykowne, tak? I ja jednak wolę przy swoim status quo pokazać. Tak? Czyli dobra.
One mogą być zbyt ryzykowne, one mogą być zbyt drogie, one mogą być na przykład zbyt trudne do wdrożenia. Może się okazać, że koszt wdrożenia no, jest tak wysoki, że nie opłaca się po prostu tego robić. No i zostajemy z tym problemem, z jakim zostajemy i już, tak? Ale na pewno to jest etap, na którym logicznie rzecz biorąc, to podkreślam, logicznie rzecz biorąc, klient powinien się zastanowić, jakie są różne sposoby na rozwiązanie danego problemu. Tylko tutaj moim zdaniem też trzeba wspomnieć o pewnym aspekcie i zadać sobie pytanie, czy klienci kupują logicznie. Czy to jest tak, że jak my sobie teraz rozrysujemy taką logiczną ścieżkę, to czy rzeczywiście klienci tak kupują? No i to właśnie to, co teraz robimy, to robimy pewne założenia, ale te założenia muszą być później zweryfikowane. No ale dobra, mamy sytuację, w której klient zaczyna szukać rozwiązań, różnych rozwiązań swojego problemu. I myślę, że tutaj na tym etapie wiele firm, kiedy buduje komunikację, zapomina o tym, że klient nie stoi jeszcze przed wyborem firmy, która wdroży dane rozwiązanie. Klient stoi przed o wiele wcześniejszym wyborem, przed wyborem w ogóle jakiejś klasy rozwiązania. A przykładem takim myślę łatwym do zrozumienia jest kwestia związana z serwerami i część firm ma potrzeby związane z zabezpieczeniem swojego ruchu na przykład na jakimś dużym sklepie internetowym, no to albo może zdecydować się na zakup własnych serwerów, albo może zdecydować się na data center, jeżeli są bardzo duże rozwiązania, czy jakiś inny rodzaj usług. A zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy chcemy kupić serwery do naszej firmy. Zupełnie inni ludzie będą zaangażowani w proces zakupu serwerów, które mają u nas stać, niż zakup usługi zewnętrznej, gdzie całą infrastrukturę IT właściwie no, zrzucamy na zewnętrzny podmiot. I przed takim dylematem stoi na tym etapie klient, czyli klasa rozwiązania, tak jak to nazwałeś.
Jakie wady, zalety, ukryte koszty i tego typu rzeczy. No dobra, nasz modelowy i czysto hipotetyczny klient przeszedł i przez ten etap i co do zasady ma już pewien pomysł, w jaki sposób ten swój problem rozwiązać. Oczywiście za tym jest o wiele bardziej skomplikowana znowu mozaika, mam na myśli komitet zakupowy, ale znowu uprośćmy to na potrzeby naszej pogadanki. Wie już, że chodzi mu o klasę rozwiązań A. No to czego będzie potrzebował w kolejnym kroku? Jakich informacji?
No to wiadomo, że jeżeli tak to uprościmy i uznamy, że już na tym etapie był w stanie podjąć decyzję, że to klasa rozwiązania A, no to teraz będzie szukał po prostu dostawców, którzy zrobią to no, najlepiej i pewnie no, najbardziej optymalnie kosztowo. No, dla niektórych będzie to oznaczało najniższą cenę, a dla innych będzie to oznaczało oprócz ceny wynegocjowanie jakiejś wartości dodanej czy gwarancji, zabezpieczeń itd., itd. To już jest ta faza związana z wyborem dostawcy. No i tutaj zaczyna się bardzo duża rola sprzedawcy,
ale
który
pracuje bezpośrednio z klientem. Ja chciałbym na razie agnostycznie zupełnie do roli sprzedawcy i marketingu podejść. Przejdźmy sobie całą tą ścieżkę. No dobra, on już wie, że klasa A i wie, że jest trzech, powiedzmy, dostawców w klasie A. No i co dalej, jakich informacji dalej ten człowiek potrzebuje?
To myślę, że na tym etapie też się zaczną pojawiać, być może nawet na wcześniejszym, a co będzie po zakupie. Bo oprócz całego procesu zakupu, no, to może się okazać, że obsługa posprzedażowa jest bardzo ważna i ona może stanowić tutaj krytyczny wyznacznik czy element decydujący o tym, którą firmę się wybierze. No ale raczej negocjacje cenowe, kwestie prawne, dogrywanie wdrożenia, no i
no
ostatni
i
etap
pewnie,
wdrożenie, tak?
No i pewnie jeszcze ocena zdolności tych firm, kompetencji, doświadczenia, case studies.
To myślę, że to już się odbyło wcześniej i te firmy, które trafiły na taką shortlistę trzech potencjalnych dostawców, to one już tą weryfikację przeszły.
No okej, okay. Też możemy tak założyć. No dobra, no to skoro sobie, czy też słuchaczom, przypomnieliśmy takie najważniejsze punkty związane z procesem zakupu, no to teraz właśnie chciałbym to rozebrać na rolę do odegrania przez marketing sprzedaż, w jaki sposób można to zrealizować najbardziej efektywnie. No bo wracając do początku naszej dyskusji i postawionego sobie pytania, sugeruję jeszcze raz przejście tej listy, tej drogi zakupowej i zastanowienie się teraz wspólnie i być może w pewnych punktach pokłócenie na etapie komunikacji tych poszczególnych kroków, która z funkcji marketing czy sprzedaż powinna otrzymać wsparcie, aby...
No sprzedaż oczywiście.
No dobrze, zacząłeś z grubej rury. Okej, okay, dobra. Czyli rozumiem, Wiktorze, mówisz, że na etapie, gdy potencjalny klient jeszcze nie wie w ogóle, że ma jakiś problem, to sprzedaż czy sprzedawca, żeby tak osobowo mówić, jest najlepszą metodą do tego, żeby zaszczepić mu pewną ideę, czy też zachwiać jego status quo. Czy dobrze cię zrozumiałem?
No, handlowcy robią to od lat. Że handlowcy nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że mimo, że są w dziale sprzedaży, to odwalają po prostu robotę marketingową. To właśnie
Dobra.
Obsługują cały proces sprzedażowy, łącznie z dotarciem do klienta na etapie, kiedy on nawet nie wie, że potrzebuje.
Jakby wczuwam się w trudną rolę sprzedawcy, którego stawiasz przed takim zadaniem. No i wydaje mi się, że pierwszą elementem na niekorzyść sprzedawcy efektywności takiego działania jest to, że on ma, znaczy ograniczoną przepustowość związaną z docieraniem do tych ludzi. No bo tak z ręką na sercu, ile nawet dobry handlowiec jest w stanie odbyć rozmów, nie wiem, dziennie, tygodniowo, czy w jakimkolwiek innym okresie czasu. Tymczasem marketing jest bronią masowego rażenia i treści marketingowe, te najbardziej ogólne, no są w stanie dotrzeć do wielu set tysięcy, a czasem i setek tysięcy osób naraz.
Tak, tylko że widzisz, tutaj moim zdaniem, jeżeli słuchają nas osoby z działu sprzedaży, to od razu, jak ty powiedziałeś, treści marketingowe czy działania marketingowe, to myślę, że większość sobie utożsami te działania z reklamą.
Nie,
myślę,
ale...
że tu jest największy, tu jest pies pogrzebany.
Okej, okay, no dobra, to jeszcze raz wróćmy do naszych ustaleń. Mówimy o etapie, w którym potencjalny klient jeszcze nie wie, że jest w złej sytuacji, w niekorzystnej sytuacji i musimy w jakiś sposób do niego dotrzeć, wstrząsnąć im, powiedzieć, hej, być może o tym nie wiesz, ale. Tak?
No tak, tu się zgadzam, tylko to chodzi mi o to, że jeżeli mówisz, że teraz trzeba na przykład podjąć działania marketingowe na tym etapie, to jak słyszę to sprzedawca, to działania marketingowe dla niego są równoznaczne z działaniami reklamowymi, a to nie o to chodzi, nie?
Ja nie chcę tutaj odstrzeliwać reklamy jakoś dla samej zasady, chociaż jak wiesz, nie jestem jej jakimś gorącym zwolennikiem. Natomiast jakby już rzucając wszystko do jednego worka i inbound, i content marketing, i reklamę, to wszystko jest zespół działań, które mają taką przewagę nad sprzedawcą, że są po prostu masowe.
No zgadza się. No ale myślę, że w polskich realiach, biorąc pod uwagę to, że niestety działy marketingu nie we wszystkich firmach na szczęście, ale w bardzo znaczącej części, działy marketingu to właśnie były te działy od reklamy. W związku z tym, jak mnie pytasz, gdzie należałoby zainwestować, żeby dostarczać treści, które są wartościowe dla klienta na bardzo wczesnym etapie procesu zakupowego, no to trzeba zainwestować w sprzedaż, dlatego że marketerzy, którzy do tej pory odpowiadali za kupowanie reklam albo za, no, za prowadzenie AdWordsów, czy nawet raczej występowali w roli projekt menadżera, który kontaktował się z agencją zewnętrzną, która kupowała reklamy, to ten człowiek w ogóle jest tak oderwany od rzeczywistości, że nigdy w życiu nie będzie w stanie przygotować wartościowych treści na tak wczesnym etapie, o jakim my rozmawiamy. To już zdecydowanie szybciej zrobi to sprzedawca, nawet wybrany, to nie musi być grupa sprzedawców, to może być jeden sprzedawca, który świetnie rozumie rynek, świetnie rozumie klientów i po prostu dostrzega to, że trzeba przygotować pewną grupę treści dla niektórych klientów, dla klientów, którzy są jeszcze nie gotowi, nieprzygotowani. I wiesz, ci dobrzy handlowcy, którzy odnoszą sukcesy, oni na własną rękę przygotowują takie treści. I właśnie dlatego proces sprzedażowy w B2B w wielu firmach wydaje się, że trwa tak długo i się mówi o tym, że to trwa rok, dwa lata. No nie dlatego, że cały proces sprzedażowy trwa dwa lata, tylko cały proces marketingowo-sprzedażowy trwa dwa lata, bo ten sprzedawca musi przez rok czasu robić to, co mógłby robić marketing w tym czasie, a on na przykład mógłby robić inne rzeczy.
No
ale
właśnie.
Marketing z prawdziwego zdarzenia.
No właśnie, no i tutaj chciałbym się odwołać do dwóch bardzo ciekawych badań, które ostatnio znalazłem. Jedno to jest amerykańskie, nazywa się The New B2B Buyer Experience, przeprowadzone przez firmę Showpad. I tam jest taka fantastyczna statystyka, która uderzyła mnie. Badanie zostało zrealizowane wśród osób odpowiedzialnych za zakupy w B2B i pytanie, które im zadano, brzmi: jak często nie wraca do ciebie z odpowiedzią firma, od której chcesz coś kupić, z odpowiedziami na pytanie związane z procesem sprzedażowym? 25% mówi, że wciąż się to zdarza, że po prostu zadają pytania właśnie sprzedawcy i on milczy. 59% mówi, że zdarza się to często. Czyli tak na oko 85%.
A która to jest strona tego raportu, kojarzysz może, żeby od razu słuchacze szybko mogli to odnaleźć?
Już mówię. Przepraszam, pomyliłem nazwę raportu, to jest The State of B2B Buyer Experience przygotowany przez firmę Time Trade i to jest 9. strona tego raportu. Oczywiście link będzie w notatkach do tej rozmowy. No i tak, większość z ankietowanych mówi, że mają generalnie problem z otrzymywaniem odpowiedzi na pytanie związane z kupnem od sprzedawców. No i teraz jakby wracam z pytaniem o tą efektywność. Jak efektywny jest ten proces komunikacji, jeżeli sprzedawcy nie wracają do kupujących z odpowiedziami, tak? I teraz, żeby to nie było, że udało mi się wygrzebać jeden z raportów, który wskazuje jakieś dziwne dane, to ukazał też się całkiem niedawno, miesiąc lub dwa temu, raport przygotowany przez polską firmę Lifespace. To jest firma, która dostarcza rozwiązania CRM-owe. I tam w tej publikacji również, to jest, jeszcze raz podkreślam, to jest publikacja dotycząca polskiego rynku, pytanie brzmiało tak. Odnosząc się do poniższej listy kompetencji sprzedażowych, proszę wskazać te, które w przypadku przedstawicieli handlowych, osób zajmujących się sprzedażą w państwa firmie, wymagają istotnej poprawy. No i tutaj numer jeden problemem jest rzetelność i dotrzymywanie terminów. No i wniosek, jaki ja wyciągam z tych danych, jest taki, że sprzedawcy nie są efektywni w tej edukacji potencjalnych czy już przyszłych klientów, no bo czymże jest innym jak odpowiadanie na ich pytania, dlatego że po prostu nie mają na to czasu. Dlatego, że nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie powtarzające się w kółko, pewnie podobne i zbliżone do siebie pytania, coraz to kolejnym klientom. No i dlatego wracam do tej swojej idei.
Ale to ja tutaj się nie zgodzę, bo my tutaj sobie troszeczkę tak pozwalamy na jakąś dywagację. No to ja powiem inaczej. Biorąc pod uwagę tego typu raport, jeszcze w ogóle w kontekście tego, że handlowiec dociera na bardzo wczesnym etapie do klientów i właśnie pozyskuje, pełni tą rolę taką, którą marketing powinien pełnić, to być może to, że handlowcy się nie odzywają do znacznej części osób, to tylko świadczy o tym, że po rozmowie z tym klientem potencjalnym, handlowiec ocenia, że jest to po prostu klient spoza grupy docelowej, że jest to klient spoza segmentu, że jest to niezgodne ze strategią firmy, że nie sprzedajemy do tych klientów, że do takiego klienta sprzedaje się bardzo długo, a na nim się nie zarabia. No a w związku z tym, że handlowiec obsługuje również tą górę lejka sprzedażowego, no to siłą rzeczy będzie większość tych, którzy się nie nadają.
Absolutna zgoda.
To jest coś,
absolutna
czego...
zgoda, więc skoro
no, rozumiesz,
no,
nie?
No, ale w pełni się z tobą zgadzam. No więc skoro na górze lejka większość się nie nadaje, a handlowiec jest zarobiony i musi się skupić na tych, co się nadają, no to może niech ci, którzy się nie nadają, zostaną obsłużeni w cudzysłowie lub zidentyfikowani lub oznaczeni takich, jak się nie nadają, przez tańszy w masowej komunikacji marketing.
Tak, ale no marketing, który rozumie sprzedaż, czyli moim zdaniem,
no oczywiście.
Bo my tu mówimy o teorii, a praktyka pokazuje przy pracy z tymi firmami, że o wiele łatwiej jest po prostu wziąć osobę ze sprzedaży i ją, nazwijmy to, przemodelować trochę na takie działanie promarketingowe, niż z marketera, który się zajmował do tej pory reklamą, zrobić osobę, która świetnie będzie obsługiwać początek lejka.
No dobra, ale to jest...
Bo ta osoba po prostu kompletnie nie rozumie
No dobra,
klienta.
Ale to jakby nie chodzi kto w kogo ma się zamienić, bo to jakby jest zupełnie drugorzędny moim zdaniem temat, czy handlowiec ma się stać marketerem, czy marketer handlowcem. Mi chodzi o uchwycenie jednej zależności. Szalenie nieefektywne i kosztowo, i czasowo, w oczach również tych, którzy zadają te pytania, jest robienie tego wszystkiego po prostu poprzez osobę. Po prostu ten kanał komunikacji jest nieefektywny dla nikogo. I mój postulat jest taki, skoro tak, przerzućmy część z tej komunikacji na media masowe, które po prostu są w stanie odpowiedzieć na przynajmniej najbardziej ogólne pytania, które są zadawane przez potencjalnych klientów.
No okej, okay, tylko że jeżeli mówimy o tym, aż tak bardzo podkreślasz tą masowość, to myślę, że musisz tutaj jednak tą gwiazdkę postawić i wytłumaczyć, co masz na myśli, mówiąc masowe działanie w B2B.
Właściwie jakikolwiek. Chodzi mi o to, że raz opublikowana odpowiedź na pytanie związane nawet już z produktem czy z klasą rozwiązań ma taką właściwość, że jakaś część, możemy się spierać jak duże, jakby zadowoli jakąś część osób, która w ogóle nie będzie zawracać tak zwanej gitary handlowcowi czy marketerowi, a ja chciałbym się dowiedzieć czy. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że nawet jeżeli taka osoba zwraca się do pracownika firmy, to ten pracownik może posłużyć się tą treścią po to, aby sprawnie i kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Tak? I to może wyglądać nawet w taki sposób: panie Wiktorze, dziękuję za telefon, jasne, pogadamy w przyszłym tygodniu, tak jak się umówiliśmy, ale bardzo proszę tutaj przeczytać artykuł, e-book, obejrzeć webinar, co pozwoli się panu przygotować do tej rozmowy i zamiast opowiadać od Adama i Ewy przez 4 godziny, to po prostu wyjaśnimy sprawę w 15 minut i pan ma dokumenty, które może pan zabrać jeszcze dalej do innych uczestników komitetu zakupowego, znowu, żeby nie musieć angażować kolejnych osób w kolejne spotkania, tylko po prostu sprawnie przeprowadzić komunikację. Więc to rozumiem przez masową komunikację, czyli produkowanie treści, które są oderwane od konkretnej osoby, tak? No bo jeżeli jedynym nośnikiem danej informacji jest człowiek, nasz pracownik, no to jest po prostu wąskie gardło. Już nie mówię o sytuacji, kiedy on prędzej czy później opuszcza firmę, ale po prostu on jest wąskim gardłem.
No rozumiem, no ale to masowa jednak, no nie w kontekście takiego marketingu masowego, jak ma to miejsce w B2C, tylko jednak jest to...
No to wiesz, to zależy od branży, tak?
W ramach grupy, branży i tak dalej, tak.
No dobrze, no i teraz wracając do głównego pytania postawionego w naszej dyskusji, czyli gdzie przyłożyć tą siłę inwestycji, jeżeli ktokolwiek w firmie sobie zadaje takie pytanie, no to nie mam najmniejszej... Jeszcze raz?
W sprzedaż.
A, okej, okay, dobra. No ale stosujesz taktykę zdartej płyty, tak? No bo
płyty.
Myślałem, że przed chwileczką...
To jest skuteczną często.
Tak. No bo przed chwileczką jakby wydaje mi się, że dość klarownie wyłuszczyłem, że sprzedaż może być wąskim gardłem. Czy tutaj jeszcze mamy odrębne stanowiska?
Wiesz co, no teoretycznie może być wąskim gardłem, ale życie pokazuje, że jakoś tak to się dzieje, że prezesi firm, jak słyszą, że trzeba zatrudnić kogoś do marketingu, to myślą o tym, że to jest kolejny wydatek, a jak myślą o tym, żeby kogoś zatrudnić do sprzedaży, to myślą sobie, a potencjalnie za tym się kryje zysk.
I czekałem na to pytanie. Czekałem na to pytanie. Fajnie, że wreszcie je zadałeś. I moim zdaniem za tym pytaniem kryje się błąd logiczny. Ten błąd logiczny polega na tym, że źródłem przychodów nie jest sprzedaż. Źródłem
No to teraz
przychodów.
wszyscy padli na zawał.
Tak.
Dyrektorze sprzedaży, oczywiście.
Pozdrawiamy dyrektorów sprzedaży. Źródłem przychodów nie jest sprzedaż, źródłem przychodów jest klient. To klient przynosi pieniądze do firmy, nie sprzedawca. Sprzedawca jest jedynie osobą, która musi obsłużyć jakiś proces związany z. Musi bądź nie musi, bo na przykład jest jeszcze scenariusz e-commerce, ale w wielu firmach obsługuje pewien proces związany z obsługą klienta, po to, żeby on mógł te pieniądze zostawić w firmie. I jeżeli w ten sposób spojrzymy na to, znowu możemy sobie zadać pytanie, to w jaki sposób najefektywniej obsłużyć ten proces zostawiania pieniędzy w firmie, tak żeby on jak najmniej kosztował nas, czyli żeby nie zjadać marży i żeby był jak najsprawniejszy dla wszystkich zaangażowanych stron. I znowu uważam, że sprzedawcy są z tego punktu widzenia i wąskim gardłem, i drogim zasobem, bo oni po prostu nie są w stanie komunikować się z wieloma osobami naraz, tak jak potrafią to robić marketerzy.
No, niby tak, ale z drugiej strony, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że twierdzisz, że marketing może wyprodukować treści, które dotrą w sposób masowy, no to tutaj zaczynamy zadawać sobie pytanie odnośnie kanałów komunikacji i oprócz tego, że marketing przygotował pewne treści, to jaką ty mi dajesz gwarancję, że kanały komunikacji marketingowej, tak w uproszczeniu je nazywam, będą lepsze niż handlowiec, który jest kanałem, świetnym kanałem komunikacji, może i drogim, ale jednak jest najlepszym kanałem komunikacji, bo bezpośrednim.
A marketing też jest najlepszym kanałem komunikacji, ponieważ są metody marketingu bezpośredniego.
No tak, ale jednak bez ludzkiej twarzy. No, handlowiec to jest ludzka twarz tej komunikacji, czyli co w B2B, budowanie zaufania, wiesz.
Właśnie, no i w związku z tym, jak ludzka twarz odejdzie do firmy obok, no to jesteś w trudnym położeniu.
No, zgadza się. To
A
akurat
dane
jest minus tego, że.
marketingowe zostają. Treści
No,
zostają w firmie.
ale to jest teoria, nie? A jak porozmawiasz sobie z handlowcami B2B, to oni mówią, że
Ale
najważniejsze dla tych klientów, z którymi robią deale, to
poczekaj,
jest
ale ty
właśnie ta
żyj.
znajomość, ta
No dobra,
relacja
ale ty żyjesz w
bezpośrednia.
swojej teorii, bo jak porozmawiasz z marketerami B2B, to oni mówią zupełnie inną historię.
No, tylko powiedz mi, kto zdobywa większe budżety, dyrektorzy marketingu czy dyrektorzy sprzedaży? Kto ma większy posłuch u prezesa w zarządzie?
Większy posług u prezesa mają sprzedawcy,
No bo oni
ponieważ.
zarabiają.
Nie, ponieważ oni mają banalnie proste wykazanie udziału w sprzedaży. I niestety zarządzający padają w tą pułapkę logiczną, o której mówiłem wcześniej, to znaczy mówią, aha, handlowiec przyniósł pieniądze. I to jest moim zdaniem ten podstawowy problem, który powoduje, że pójście na skróty, a to handlowiec przyniósł, no to nie, no inwestujmy w handlowców. Natomiast być może cały proces sprzedaży ustawiony jest tak, że jedynym możliwym wyjściem jest kupić u handlowca. Żeby nie wiem, co się stało. Choćby ten handlowiec po prostu leżał,
Siedział i bimbał.
tak, i po prostu jako ubłaga klient i mówi, i on powie, dobrze, proszę pana, sprzedam panu. No i a jak to wygląda z punktu widzenia zarządu? Jesteś wspaniały, przyniosłeś pieniądze.
No tak. No po prostu tak. Tylko że widzisz, moim zdaniem, żeby ta rozmowa też była produktywna dla tych, którzy nas słuchają, to ja myślę, że pierwsza taka czerwona lampka, która powinna się włączyć zarówno ludziom w zarządzie, jak i ludziom po stronie sprzedaży, to wtedy, kiedy myśląc o zwiększaniu sprzedaży, pierwsze, co im przychodzi do głowy, to wykonanie większej liczby telefonów, wykonanie większej liczby spotkań. Albo kolejna lampka, która czerwona się powinna zaświecić. To jest taka checklista, można powiedzieć, że powstaje. Jak już tutaj się słuchaczowi włącza czerwona lampka, no to już jest niedobrze. Mhm. Jeżeli dyrektor sprzedaży myśli, co zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż, zatrudnię dwóch handlowców jeszcze. Mhm. No to już powinna się włączyć kolejna czerwona lampka. Bo to są metody z lat 90.
No dobra, znaczy może i nawet dobrym pomysłem jest zatrudnienie handlowca, o ile jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, no dobrze, a jak bardziej on jest efektywny w komunikacji i w pozyskiwaniu nowych klientów i zestawić to z modelem, kiedy handlowcy działają wspólnie z marketingiem, żeby te najbardziej ogólne i najbardziej obciążające handlowców pytania od klientów obsłużyć w sposób masowy, a im zostawić tych, którzy są w obszarze zainteresowania firmy, którym chcemy sprzedać, którzy są na etapie finalizacji i tak dalej, tak? I zestawić być może nawet, jestem przekonany, że w niektórych przypadkach to jest możliwe, w ogóle z eliminacją działu handlowego i postawieniem na e-commerce, co też może być jakimś rozwiązaniem.
W niektórych przypadkach tak, no ale widzisz, to o czym mówisz, to ja się z tym zgadzam, tylko że w teorii tak pięknie brzmi, a w praktyce jest bardzo trudne do zrobienia, między innymi dlatego, że dyrektorzy sprzedaży potrafią pracować tylko na pewnych KPI-ach oczywistych. Czyli właśnie liczba spotkań, liczba telefonów, liczba wysłanych maili i wielkość transakcji, liczba transakcji. Niektórzy jeszcze pracują na czernach i tak dalej. I właśnie brakuje tutaj moim zdaniem analizy efektywności samego działania handlowca, ale co musi być poparte oczywiście mierzeniem. Mhm. Jeżeli nie jesteś w stanie tego mierzyć, to ciężko jest podjąć taką decyzję. W związku z tym jak się zastanawiamy, co zrobić, jaki powinien być pierwszy krok, no to pierwszy krok powinien raczej się skierować w kierunku, może niekoniecznie zatrudniania nowej osoby, ale skierować się w kierunku osoby, która w firmie świetnie zna się na liczbach, mhm. świetnie zna się na analizie liczb. I po prostu pogadać z tą osobą, co, jak ona, jako nie sprzedawca, tylko analityk liczb, jak ona jest w stanie podpowiedzieć, które liczby chciałaby zmierzyć i w jaki sposób mogłaby te liczby zmierzyć.
No dobrze, tylko...
I wtedy dopiero można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy handlowiec jest efektywny, czy nie jest, czy powinien to robić marketing, czy nie powinien.
No właśnie, bo to jest, bo analityk analitykiem, ale jest jeszcze właśnie jeden szkopuł, mianowicie trzeba mieć dane, które w ogóle można analizować, tak?
A no właśnie.
No i tutaj pewnie po stronie sprzedaży, o ile jest wdrożony CRM, to pewnie jest mniejszy problem, no bo w sposób naturalny te kontakty i transakcje są odnotowywane w firmie, więc jest co analizować.
I tu znowu ci powiem, że rzeczywistość jest brutalnie inna. Mhm. Dotychczasowe systemy CRM, zwłaszcza które są wdrażane w dużych organizacjach, to nie są systemy, które dostarczają ci informacji.
No dobrze, ale przynajmniej masz fakturę na koniec, tak?
Ja rozumiem. Faktura jest na koniec, ale te systemy dają ci informacje na temat zachowań handlowców. Ile handlowiec wykonał telefonów, ile handlowiec wysłał maili, ile notatek zrobił, a nie co zrobił klient.
No w porządku.
Tu jest właśnie ten rozdźwięk. Tu nie chodzi o zbieranie informacji o handlowcu. Tu chodzi o to, żeby zbierać informacje o klientach i ich zachowaniach.
No,
a tego nie robią CRM-y zazwyczaj.
Masz rację, tylko jakby próbuję zdekomponować ten problem decyzyjny, no bo nawet w absolutnie najgorszej sytuacji szef sprzedaży jest w stanie zrobić proste działanie, sprzedaż podzielić przez liczbę sprzedawców, wychodzi jakaś kwota na głowę i no i idzie do szefa i mówi, no to zatrudnimy dwóch więcej, to sprzedaż wzrośnie, tak? On ma jakiekolwiek dane, ale siłą
wzrośnie,
rzeczy...
Wzrośnie, jeżeli efektywność handlowa jest wykorzystana w 100%.
Tak, oczywiście, ale tego już szefowi nie mówi, tak?
No tak.
No dobra. A jakby dążę do tego, że marketerzy nie mając oparcia w danych, bo przecież marketing nie zawsze generuje dane, które jest w stanie analizować, na przykład jeżeli skupia się tylko na reklamie, brandingu i takich rzeczach, no to wtedy po prostu nie ma argumentów w ręce. Dlatego też moja rada dla marketerów B2B jest taka, dbajcie o zbieranie danych, najlepiej powiązanych z danymi osobowymi, tak żeby można było wiedzieć, czy koniec końców osoby, do których marketujecie, stają się waszymi klientami. No a najlepszą metodą, żeby to zrobić, jest content marketing i budowanie audytorium i subskrypcji, bo w ten sposób możemy legalnie pozyskać dane osób, do których udaje nam się dotrzeć. I to jest wtedy podstawa do analizy.
To ja mam jeszcze jedną radę, która moim zdaniem może się okazać o wiele łatwiejsza, bo content marketing niestety tylko z pozoru wydaje się łatwy, bo no, w tą pułapkę właśnie wpadli marketerzy, bo zaczęli tworzyć dużo kontentu, a nie jakościowy content. Mhm. Ale myślę, że kierunkiem takim, który taki będzie naturalny dla marketera, nazwijmy to oldschoolowego, który do tej pory zajmował się, powiedzmy, głównie brandingiem, to będzie przestawienie się na to, żeby budować, nie, żeby wspierać sprzedaż realnie, to skupić się na budowaniu brandu, ale nie brandu firmowego, tylko brandu poszczególnych sprzedawców. Czyli osobistego brandu sprzedawcy, który w B2B ma być nie tylko sprzedawcą produktowym, ale ekspertem. Okej, dalej robimy branding. Tylko brandem dla nas jest dzisiaj każdy handlowiec, to jest brand. Imię, nazwisko jest brandem. I budowanie tego brandu i tej siły może spowodować, że po pierwsze handlowcy się otworzą na współpracę z marketingiem, no bo też no, kto nie chce swojego brandu osobistego podkręcić. I myślę, że wtedy handlowcy zrozumieją siłę marketingu i wartość marketingu, bo nie będziemy tutaj mówić, handlowcy są bardzo pragmatyczni ludzie. Jak się im mówi, że marketing działa na rzecz budowania brandu firmowego, no to firmowego, a nie mojego.
Masz rację, że skuteczne może być w sensie otworzenia relacji ze sprzedawcą tego typu wzięcie człowieka pod włos. Pełna zgoda i to nie jest nawet głupi pomysł. Natomiast jakby stawiam pytanie, no dobra, ale to nos do tabakiery czy tabakiera do nosa? Co jest celem tego ćwiczenia? Zwiększenie efektywności ostatecznie sprzedawców, czy ostatecznie zwiększenie efektywności w ogóle działania całej firmy, bo jeżeli w danej sytuacji, w danej firmie, czy w danej branży na przykład odpowiedzią na to jest e-commerce, no to nigdy w życiu nie jakby...
No to rozumiem, no to jest bardzo specyficzny przypadek. No jeżeli można pewne bardzo proste produkty czy rozwiązania w B2B sprzedawać przez stronę, przez sklep, no to siłą rzeczy, jakbyśmy nie chcieli, to bardziej efektywne kosztowo będzie po prostu przerzucenie tego na sprzedaż online bez udziału handlowców. No tak, po prostu.
Także jak się zgadzam, to jest dobra strategia, żeby rozpocząć rozmowę z handlowcami, ale niemniej jednak koniec końców to oznacza przesunięcie pewnej odpowiedzialności z działu sprzedaży na dział marketingu i oznacza też w ogólnym rozrachunku no jakaś zmiana pozycji handlowców, więc to jest trochę delikatna gra, tak bym powiedział.
No właśnie, no bo jak teraz powiedziałeś, jeżeli zmieniamy rolę handlowców, jeżeli nagle przesuwamy...
Czyli rola marketingu rośnie, a rola sprzedawców się zmienia. Twoje ulubione zdanie.
No się zmienia, tylko nie... No właśnie, moje ulubione zdanie, ale nie zmniejsza. Bo niektórzy myślą, że od razu się zmniejsza rola sprzedaży. Nie, ona się nie zmniejsza, ona się zmienia.
Może tak być, że się zmniejsza.
Okej, ale te przypadki, w których się rola sprzedawcy zmniejsza i to diametralnie, to siłą rzeczy to jest ewolucja. Po prostu tacy sprzedawcy, tak jak dinozaury, po prostu w pewnych grupach, w pewnych segmentach ich nie będzie, wymrą. Ale oni jeszcze dzisiaj, ci sprzedawcy, którzy działają w tych segmentach, które są narażone na przejście na e-commerce, znaczy narażone z punktu widzenia handlowca, z punktu widzenia firmy to o wiele lepiej, to już powinni myśleć o tym, to co ja muszę zmienić w swojej ścieżce zawodowej, żeby nie stać się tym dinozaurem, tylko żeby przeskoczyć na te segmenty i zdobyć takie kompetencje, które będą potrzebne w tej sprzedaży, która jest sprzedażą prowadzoną wspólnie z działem marketingu. Mhm. I myślę, że właśnie rola marketingu jest w tym, zresztą powiedzmy sobie szczerze, nie tylko rola marketingu, ale również rola HR-u jest olbrzymia w tym, żeby w taki sposób prowadzić pewne programy i projekty, żeby budując brand handlowców, którzy do tej pory byli handlowcami produktowymi i odpowiadali na bardzo proste pytania, skoro mają się stać tymi ekspertami branżowymi, to muszą pozyskać pewną wiedzę, ale też trzeba tych ludzi na świecznik postawić, trzeba ich postawić przed kamerą, trzeba ich postawić na scenie, nie na evencie. Trzeba zupełnie inaczej to zorganizować, a nie mówić im, handlowcu dzisiaj masz wykonać 40 czy 70 telefonów. To z kolei musi zrozumieć dyrektor sprzedaży, że trzeba tego handlowca wysłać na scenę, żeby zbudować jego brand na scenę przy jakimś evencie branżowym, żeby zbudować jego brand i żeby było mu łatwo rozmawiać w kuluarach i dopinać transakcje. No to jest też walka mentalna po stronie sprzedaży i marketingu.
Tak, ale to też oznacza wzrost kosztów sprzedaży, no bo taki człowiek po prostu będzie będąc wysokiej klasy specjalistą i jeszcze mającym markę osobistą, która jest rozpoznawalna na rynku, będzie po prostu droższy.
No tak, ale można spróbować jeszcze pójść taką drogą. Są badania, spróbuję po tym naszym podcaście odnaleźć, które mówią o tym, że klient wyedukowany kupuje zdecydowanie więcej lub kupuje drożej. Kupuje rozwiązania premium. W związku z tym ja rozumiem, że koszty procesu sprzedażowego mogą być wyższe, no ale to powinno się odbić bezpośrednio na marży, która powinna być wyższa, nieporównywalnie wyższa.
Ja też jakby przypominam sobie te badania, zresztą jak podeślesz, to załączymy je do notatek. Tutaj pełna zgoda, natomiast ja nie mówię, znaczy użyłem tego argumentu nie po to, żeby mówić, że ta edukacja jest niepotrzebna, tylko cały czas dążę do porównania efektywności działań drogiego, a nawet bardzo drogiego specjalisto-sprzedawcy, a znowu działań marketingowych, które są no po prostu wielokrotnie tańsze w przeliczeniu na głowę.
No tak, ale to wiesz, myślę, że też jak mówimy, mimo że B2B samo w sobie, czy sprzedaż, czy marketing B2B samo w sobie jest już niszą, to jednak w tej niszy też znaczenie ma segmentacja. I jeżeli mówimy o firmach, które działają, dla nich account-based marketing czy account-based sales to jest dzień powszedni. Liczba klientów na rynku to jest w ogóle 20 i koniec, to jest koniec rynku. No to wtedy jakbyś nie chciał, to siła czy moc tego kanału w postaci sprzedawcy jest olbrzymia, ale z kolei tam jest zupełnie inna potrzebna rola marketingu, bo nie chodzi o to, żeby masowo dotrzeć, ale chodzi o to, żeby zbierać informacje o tym, co się w tych firmach dzieje i przekazywać te informacje do sprzedawcy. A z drugiej strony też tak już tylko kompletnie na marginesie, firmy, które się specjalizują w account-based sellingu i marketingu, no nie mogą zapominać o tym, że mimo, że na przykład rynek jest ograniczony do 20 podmiotów, do 20 firm, no to nie dlatego, że to jest tylko 20 firm, tylko zazwyczaj dlatego, że to jest 20 olbrzymich firm, w których jest tak wiele różnych działów, do których można sprzedawać, że się okazuje, że tych podgrup, do których się sprzedaje, to jest mnożnik razy 10, to się okazuje, że to jest 200 albo 300 albo 400 potencjalnych grup, do których tak można sprzedawać, więc to też nie jest tak, że to jest sprzedaż do 20 firm, kropka. Nie?
To prawda. No dobrze, a zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, no to chciałbym ją jakoś tak podsumować rekomendacjami dla chyba trzech grup, które mogą być zainteresowane tymi wnioskami. Mam na myśli sprzedawców, mam na myśli marketerów i mam na myśli zarządzających firmą. I tak sobie myślę, że do tych ostatnich, czyli do zarządzających, powiedziałbym, jeżeli myślicie o inwestycji w marketing lub sprzedaż, to myślcie przede wszystkim o efektywności zwrotu inwestycji i zastanówcie się, jakie dobranie w jakiej proporcji obu tych elementów będzie najefektywniejsze. Jeżeli mówiłbym do sprzedawców, to powiedziałbym, marketerzy nie są waszym wrogiem, oni mogą was uwolnić i wasz czas od odpowiedzi na pytania, które są najczęstsze, lub odpowiedzi na pytania od osób, z którymi z różnych powodów nie macie czasu bądź możliwości się spotkać. Tak? A dla marketerów powiedziałbym, jeżeli chcecie być przygotowani do nieuchronnej dyskusji na temat waszej efektywności, no to musicie zbierać dane w taki sposób, abyście mogli w tej rozmowie na temat efektywności uczestniczyć.
Okej, to ja dodam też dwie swoje takie rekomendacje. Do marketerów budujcie marki osobiste handlowców. Po prostu, bo to jest naturalne dla was, że budujecie branding, w związku z tym zacznijcie budować branding wokół sprzedawców, bo to sprzedawca w B2B odgrywa bardzo ważną rolę i to on z klientem się spotykając musi mieć tą markę i to zaufanie budowane. A z kolei do sprzedawców budujcie swoje marki osobiste przy współpracy z marketingiem, dlatego że marketing zna się na brandingu. I jeżeli chcecie swoje marki osobiste, eksperckie budować, to bez marketingu będzie wam po prostu trudniej. To nie jest niemożliwe, tylko że no, zwróćcie się do specjalistów, którzy od lat w tym pracują. I wtedy moim zdaniem to połączenie będzie miało bezpośrednie przełożenie na sprzedaż.
No dobrze, w takim razie dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy. Wiktorze, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas, dziękuję naszym słuchaczom i do usłyszenia na kolejnych rozmowach B2B.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.